jest temat, który przeżywałem i który chciałbym dzisiaj poruszyć, to jest temat chrześcijańska służba. Oczywiście to jest temat tak szeroki, że musimy go jakoś zawęzić, bo nie sposób, aby na jednym spotkaniu w ogóle poruszyć wszystko na temat chrześcijańskiej służby, więc ja tylko wybrałem z tego takie pewne rzeczy, mianowicie takie główne rzeczy, czym jest istota chrześcijańskiej służby, w czym tkwi jej istota, jakieś takie główne zasady biblijne, no i oczywiście też taki podtemat, moje miejsce w służbie, czy jest dla mnie miejsce, czy mogę siebie gdzieś w tym odnaleźć, na czym mam czekać, jak mam ewentualnie wejść do tej służby. Więc wybrałem takie podtematy, abyśmy dzisiaj sobie mogli wspólnie to rozważyć, wspólnie na tym popracować. Więc najpierw spróbujmy jakoś tak sobie zdefiniować, co to jest chrześcijańska służba. I to greckie słowo diakonia, często używamy diakonia, diakon. Bardziej odnosimy, mówimy diakon. Tak naprawdę to słowo znaczy sługa, a diakonia znaczy służenie, pomaganie, usługiwanie. Służenie, pomaganie, usługiwanie. I to słowo ma bardzo szerokie znaczenie, bo diakonia to jest to, co ja robię teraz, czyli ja, gdy głoszę słowo, to jest diakonia, ale również, gdy ktoś tu przyszedł i rozłożył stołki, to też jest diakonia. Nie ma, praktycznie, gdy Boże Słowo mówi diakonia, to daje takie szerokie zrozumienie tego słowa, że nie możemy powiedzieć, że to jest diakonia duchowa, czy ktoś duchowo usługuje, nie wiem, bo nie wiem, się modli z kimś, albo nie wiem, prowadzi rozmowę duszpasterską, albo nie wiem, głosi Ewangelię, to jest diakonia duchowa, a ktoś przyszedł i rozłożył stołki, nie wiem, posprzątał, rozłożył kazalnicę, przyniósł rzutnik, że to jest jakaś inna diakonia, albo to po prostu Boże Słowo w ogóle tego nie rozgranicza. To jest diakonia i to jest diakonia, to jest służba. Więc w pewnym sensie to nam daje taką podstawę, żebyśmy po prostu też tak służby nie dzielili. Wyższa, mniejsza, po prostu służbę, i gdy patrzymy na chrześcijańską służbę, to możemy powiedzieć o jej specyfice, że jest różna. Tak, są różne dary duchowe, mają do czego innego zastosowanie i nie chodzi o to, żeby teraz stopniować dary duchowe, które jest największe, a które jest najmniejsze. No bo postopniujmy dary duchowe, które jest największe. Ktoś powie, że dar czynienia cudów jest największy. A ktoś inny powie, że słowo mądrości, bo to wszystko zależy od okoliczności. Bo jak jest choroba, to jest potrzebny dar uzdrowienia, ale jak jest sprawa do rozwiązania, to co nam dar uzdrowienia pomoże? Jak jest potrzebne wtedy słowo mądrości? Rozumiemy, to jest tak po prostu jak z lekarzem. Jak jest ktoś chory na żołądek, to jest potrzebny lekarz od żołądka. Jak ktoś jest chory na głowę, to albo na coś innego, no to jest lekarz od innej specjalności potrzebny. Więc dokładnie tak jest i z usługiwaniem, więc nie możemy służby w ten sposób patrzeć na służbę. Służba, nie wiem, większa, służba mniejsza, bo ktoś głosi, a ktoś się rozłożył stołki. To jest inny rodzaj diakonii, tylko inny rodzaj. Więc jak mówię, słowo diakonia ma takie szerokie zastosowanie i to się mieści w ramach służby. To wszystko się mieści w ramach służby. Więc teraz, jeżeli sięgnąłem do słownika języka polskiego, służenie. Jak myślicie, co słownik języka polskiego mówi na temat, jak definiuje słowo służenie? Przeczytam, bo to by było skomplikowane, gdybyśmy na to poświęcili dużo czasu. Służenie to działalność dla jakiejś idei, poświęcenie się tej idei. Tam jest jeszcze więcej myśli, ale ja tego wybrałem to. Czy nam to pasuje do chrześcijańskiej służby? Gdybyśmy mieli nakład to przyłożyć i powiedzieć, że to jest definicja chrześcijańskiej służby, ja bym się do tego nie podpisał. Idei, no służenie idei. No musielibyśmy strasznie tak się wytężyć, tak rozszerzyć to, bo to nie za bardzo mi odpowiada, ja to inaczej ująłem. Później, gdy dalej patrzyłem w słownik języka polskiego, służyć, co znaczy służyć, to jest powiedziane z pracować u kogoś, być do czyjejś dyspozycji. To już jest po prostu bliższe, nie? Pracować u kogoś, być do czyjejś dyspozycji, być przeznaczonym do czegoś, działać w interesie czegoś lub kogoś. No tu już możemy znaleźć takie pewne elementy, które możemy gdzieś później odnieść do chrześcijańskiej służby. A pozwólcie, że ja zdefiniowałem chrześcijańską służbę w ten sposób. Chrześcijańska służba to służenie Chrystusowi. Nie idei, nie jakiejś koncepcji, nie jakiejś nawet, nie wiem, myśli. Chrześcijańska służba to służenie Chrystusowi w oparciu o osobiste powołanie lub obdarowanie. Pomyślcie, służenie Chrystusowi w oparciu o osobiste powołanie lub obdarowanie i dorzuciłem jeszcze zgodnie z podanymi przez Boże Słowo zasadami. Bo to też jest ważne, żeby po prostu sobie unormować. Chrześcijańska służba to służenie Chrystusowi w oparciu o to, że człowiek otrzymuje obdarowanie od Boga lub osobiste powołanie od Boga I teraz ta służba jest tak, że musi być wykonywana zgodnie z Bożymi zasadami, bo Pismo Święte na przykład podaje nam takie przypadki, czy mówi o takich sytuacjach, że ktoś tam mówi: Panie, Panie, na ulicach Twoich prorokowaliśmy, w imieniu Twoim demony wyganialiśmy, a Pan mówi: nigdy Was nie znałem. Jeszcze do tego muszą być zastosowane pewne, to musi być jeszcze w ramach Bożego Słowa ujęte. Wtedy dopiero możemy mówić o chrześcijańskiej służbie. Więc teraz taką jak gdyby definicję tutaj sobie na swój użytek stworzyłem, chciałbym jak gdyby, żebyśmy weszli w pierwszy taki punkt, jakie są wymogi dla chrześcijańskiej służby, jaki jest fundament dla chrześcijańskiej służby. Bo to fundament jest bardzo ważny, bo jeżeli mamy źle założony fundament, to na tym nie wybudujemy nic. Jeśli mamy fundament źle założony, jeżeli sami nie mamy dobrze zbudowanego fundamentu dla służby, to naprawdę nie wytrzymamy w tym. Nie wytrzymamy, nie damy rady w tym. Myślę, że wiele razy przeżywamy takie rozczarowania, a szczególnie ci ludzie, którzy są w służbie, oni przeżywają rozczarowania. Dlatego, że po prostu mieli jakieś oczekiwania, nagle okazało się, że sprawy zupełnie idą inaczej, pojawiają się problemy i po prostu nie wytrzymują. I już za mojego skromnego, krótkiego po prostu działania, powiedzmy, w służbie, znam przypadki ludzi, którzy po prostu nie wytrzymali. Odpadli, odeszli, wycofali się, zajęli się czymś innym. Różne były powody. Mało czasami w zborze mamy takie sytuacje, że ktoś po prostu jest w coś zaangażowany, później przychodzą jakieś trudne sprawy, trudne doświadczenia, po prostu i on robi krok w tył. I teraz, żeby takich sytuacji nie było, albo żeby pomóc, to trzeba mieć dobrze zbudowany fundament. Bo jeśli tego fundamentu nie mamy zbudowanego, to wszystko jest dobrze, gdy jest dobrze. No, gdy po prostu służenie jest sprawą taką, w danej sytuacji lekką, łatwą. Ale przechodzą takie sytuacje w służbie, gdzie człowiek po prostu stoi przed murem i nie wie, co zrobić. Stoi przed ścianą, nie wie, jak ją przeskoczyć. Wewnętrznie czuje się bezsilny. I wtedy jest mu potrzebny fundament. I jeśli coś miało być fundamentem dla chrześcijańskiej służby, to ja starałem się wybrać jeden werset, żeby nie pokazywać mnóstwo wersetów, gdzie apostoł Paweł w tym wersecie mówi generalnie o służbie, chociaż mówi o służbie w kontekście służenia po prostu u kogoś, ale wtedy podaje zasady służby.
Ja sobie włączę ten rzut, żebyście mieli jakiś obraz. Świetnie widać.
Chciałem przeczytać ten fragment z listu do Efezjan z 6 rozdziału, 5 i 6, 7 werset. To jest fragment, jak powiedziałem, w którym generalnie apostoł Paweł nawiązuje do służenia u panów. Że jakiś sługa służy u pana, ale w tym fragmencie podaje filozofię służby. Czym jest służba w tej istocie? I na to chcę zwrócić uwagę. I apostoł Paweł mówi tak: słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli się ludziom przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. Służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczynił. I jak powiedziałem, w tym wersecie chcę się skupić na istocie służby, nie na tym, bo nieważne, czy służymy Chrystusowi, czy służymy u kogoś innego, chodzi o istotę służby. Czym jest służba w tej istocie? I teraz, jak gdybyśmy ten fragment rozpatrywali, to pierwszą rzeczą, jaką apostoł Paweł skierował do tych ludzi, którzy służyli, faktycznie oni służyli na służbie u jakiegoś ziemskiego pana, to apostoł Paweł użył takie stwierdzenie, że Chrystusowi Panu służycie. Chrystusowi Panu służyć, jako słudzy Chrystusowi. W innych fragmentach Pisma Świętego, na przykład 1 Koryntian 4,1, on mówi o sobie: niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych. My Chrystusowi Panu, jako sługa Chrystusowych. I myślę, że to jest taka fundamentalna prawda, jeżeli chodzi w ogóle o służbę, że człowiek, który angażuje się, wchodzi w służbę, zaczyna w niej po prostu funkcjonować, musi sobie odpowiedzieć na jedno pytanie kluczowe. Komu on służy? Komu on służy? Dla kogo on to robi? Dla kogo ja to robię? Kto jest tutaj moim mocodawcą, jak gdyby, kto mnie tutaj jak gdyby upoważnił? Dla kogo ja to robię? Bo popatrzcie, jeśli ten fundament jest zachwiany, jak powiedziałem, to przychodzą takie sytuacje, w których człowiek naprawdę nie wytrzyma, nie da rady, wycofa się. Musi sobie to uświadomić w pewnym momencie, czy musi sobie to przemyśleć i odpowiedzieć na to pytanie, czy ja służę Chrystusowi, czy ja na przykład służę dla zboru? Wiecie, bo to jest taka delikatna sprawa. Ale co jest dla mnie dla kogo ja służę? Czy ja służę dla zboru? Wiecie, to w drugiej kolejności jest. to jest dopiero gdzieś na drugim miejscu. Bo jeśli ja w pierwszej kolejności będę służył dla zboru, czy ja służę dla was, to będę wam służył, dopóki mi będziecie lubić i akceptować. Ale jak wy przyjdziecie do mnie i zaczniecie po prostu we mnie, po prostu w jakiś sposób, no, będziecie negatywnie do mnie nastawieni, albo nie będziecie totalnie akceptować to, co ja robię, to ja się po prostu wycofam i powiem, no, nie chcą mnie, to nie będę im służył. Bo służę im. Są źli, oni są źli dla mnie, są dla mnie niedobrzy. Nie chwalą mnie. Nie chwalą mnie, nie mówią mi komplementów. Tylko ciągle coś tam do mnie mają, jakieś zarzuty, ale mają do mnie. A ciągle jakieś problemy wynikają, bo tam, no, tutaj próbuję coś załatać, jakąś dziurę, no to okazuje się, że jeszcze gorzej jest po tej interwencji, więc szkoda w ogóle było się tam angażować. No i w końcu się okazuje, że jak służę, jeżeli moim fundamentem służby jest zbór, to jest dobrze, dopóki jest dobrze w relacjach. Ale w momencie, w którym po prostu pojawiają się trudności, po prostu to jest za słaby fundament. On wytrzymuje na pewien okres czasu, na pewien czas. Służę dla zboru. To jest za mało. Drugi na przykład taki fundament dla służby, często na przykład ja kogoś proszę o różne rzeczy i mówię, zrób to dla mnie. Jak on nie chce, to ja mówię, zrób to dla mnie. I jemu jest trudno odmówić. No, chociaż są tacy, co odmawiają. To jest. Ale wiecie, i ja wiem na przykład, kiedy o to proszę, że to jest sprawa jednorazowa, że jednorazowo to ja tak mogę zrobić, jednorazowo. Ale gdybym miał kogoś z was na przykład wciągać do służby, czy miałbym kogoś was na przykład angażować do służby, powoływać i bym ci mógł, słuchaj, zrób to dla mnie, Andrzej. Weź się za to, weź tą służbę i zrób to dla mnie. To jaki to jest fundament po prostu dla niego, że no, on będzie służył dla mnie? To on będzie dla mnie służył tylko dopóki my pierwszy raz się nie pokłócimy. Bo jak my się już pokłócimy, to on już dla mnie w ogóle nic nie zrobi więcej. On będzie służył dla mnie, dopóki on po prostu będzie mnie akceptował, będzie mnie szanował, będzie mnie uznawał. To on dla mnie jeszcze wtedy coś zrobi. Ale w momencie, w którym on już zacznie, na przykład zaczął, ja nie mówię tutaj konkretnie o tobie, ale ktoś zacząłby nie akceptować daną osobę, to on po prostu to powie dziękuję. Po prostu to jest za słaby fundament. Wiecie, takie fundamenty, to one wystarczają, w pewnym okresie one wystarczają. Ale jak będzie, one wystarczają wtedy, kiedy jest jak gdyby dobrze. Kiedy jak gdyby wszystko się układa. Ale wiecie, w służbie nie wszystko się układa. Nie wszystko jest tak, że zawsze jest dobrze, że zawsze po prostu te relacje międzyludzkie są wspaniałe, zawsze się kochamy, zawsze się popieramy, zawsze się wspieramy. Czasami wręcz przeciwnie, czasami się docieramy, trzemy, czasami są jakieś nieporozumienia, wymiany zdań i ktoś mi zrobił przykrość, więc ja się na niego obrażam i ja już mu nie będę służył, a najlepiej to niego tak Pan pobłogosławi, żeby wyszło, że to moja racja. Więc to jest kolejny, albo trzeci fundament bardzo słaby dla służby, to jest służenie dla siebie. Wiecie, to nie jest takie rzadkie, że człowiek służy dla siebie. Polega to na tym, że on się lepiej czuje, jak służy. To jest tak zwana samorealizacja. On się realizuje w służbie. A jak mu zabrakło tej służby, to on był strasznie nieszczęśliwy. On tak naprawdę, naprawdę się nie liczy z Chrystusem. Tutaj nie chodzi o służenie dla Chrystusa, tylko tak naprawdę to on ma zapotrzebowanie dla tej służby. On się spełnia w tym. Spełnia się w tym. I to jest też bardzo słaby fundament, dlatego że gdy człowiekowi nagle przestanie coś sprawiać przyjemność. No powiedzcie, czy czasami jest tak, że zawsze wam to, co robicie, dla Pana sprawia przyjemność? Nie. No to jak ci przestanie to sprawiać przyjemność, to jeżeli ty już przestajesz realizować to, co robisz. Ale powiedzmy, już ci przestaje to sprawiać przyjemność. No a już się nie realizujesz w tym. Teraz będziesz się realizował w czymś innym. To właśnie wiesz, co robimy? Wtedy zaczynamy robić coś innego. Bo się realizujemy w zupełnie innej rzeczy. Bo służyliśmy dla siebie. Jeżeli się do pewnego czasu w tym realizowałem i czułem się dobrze, to było w porządku, to byłem w to zaangażowany, a później przychodzi taka sytuacja, że już się w tym nie realizuję, to już mi nie sprawia przyjemności, to raczej staje się dla mnie ciężarem, więc ja sobie zmienię sposób, gdzie się będę realizował. I wtedy sobie robię coś innego. I tam się czuję dobrze, tam się realizuję. Wiecie, to są wszystko za słabe fundamenty. Może że nie tak często tak dotykamy szczegółowo tych rzeczy, ale człowiek po prostu, który ma być w służbie, on musi sobie zbudować ten fundament, że on służy Chrystusowi Panu. Jeśli tego fundamentu nie ma, on naprawdę nie da rady służyć. On w pewnym momencie się będzie musiał wycofać, albo w pewnym momencie będzie robił różne takie, no po prostu to jest za słaby fundament i to się w pewnym momencie po prostu rozleci. Na przykład, gdy ja się zastanawiam nad swoim życiem, znaczy nie chcę się jakoś tak obnażać dzisiaj przed wami, ale no... Zastanawiam się czasami, czy nie powiedzieć stop. prostu. Że jakiś etap swojego życia, nie wiem, zaangażowałem w to, co robię, zaangażowałem jakiś etap swojego życia. Jeszcze taki stary aż to nie jestem. Jeszcze jestem fizycznie w miarę sprawny, nic mi jeszcze kręgosłup tam nie zabił. Po prostu w miarę. Czasami się zastanawiam. I wtedy sobie muszę odpowiedzieć, dlaczego ja to w ogóle robię? Dlaczego ja swoje życie zaangażowałem właśnie w to? A może, nie wiem, może kiedyś, wiele lat temu, mógłbym zaangażować swoje życie w coś inne. Może to by było lepsze dla mnie. A właśnie takie sytuacje się pojawiają, kiedy przychodzą kłopoty, kiedy przychodzą trudności, kiedy człowiek czuje się bezsilny wobec jakichś spraw, kiedy człowiek ma jakieś problemy z innymi ludźmi w zborze, sobie myśli, nie ktoś inny ma to błogosławieństwo. Nie ktoś inny może spróbuje tak troszeczkę popracować wśród ludzi, zobaczyć, jak to fajnie z braćmi czasami się pracuje. Nie? I to ja nie mówię, że to jest jakieś takie złośliwe ataki na kogoś. Po prostu czasami jest trudno. Tak jak i w małżeństwie czasami jest trudno. Ludzie się kochają, a jest im trudno. No dlaczego? No przecież oni kochają się, ale jest im trudno. To w zborze też tak jest, że się kochamy, ale czasami nam jest trudno. No bo mamy te swoje charakterki, mamy te swoje osobowości, mamy te swoje przywary, mamy tego swojego starego człowieka, którego żeśmy pogrzebali w Grębałowie dawno, ale on się reanimuje co chwilę, wstaje i wychodzi z grobu i nas straszy po prostu. I później jak już się zorientujemy, że to ten stary człowiek wstał, no to nam jest wstyd, że dopuściliśmy do tego, że tak łatwo żeśmy pozwolili mu zmartwychwstać. To my mamy zmartwychwstać, nowy człowiek, a myśmy pozwolili, że on się skrzesił i znów się odezwał i to się tak odezwał, że wszystkim w pięty poszło. No bo to, tak czasami po prostu jest. No i później za chwilę nam jest wstyd. I wiecie, i teraz wtedy ja sobie sam muszę odpowiadać na pytanie, komu ja służę? Kto jest moim mocodawcą w tej służbie? Kto jest tym, który mnie powołał do tego? I jeśli sobie znajdę odpowiedź, właściwą odpowiedź na to pytanie, no to wtedy po prostu, nie wiem, przełknę ślinę, obetrę łzę i robię krok dalej. I później za chwilę spotka mnie szczęście, radość, bo coś mi wyjdzie. Raz na jakiś czas oczywiście. Coś mi się uda i wtedy mam radość, satysfakcję. Albo ktoś przyjdzie i mi dobre słowo powie. Chociaż ja takiego wewnętrznego zapotrzebowania nie mam. Na przykład są tacy ludzie, którzy nie są w stanie funkcjonować bez tej stymulacji, na przykład zachętą i pochwałą. Im jest ciężko, bo jak im ktoś na przykład nie udziela zachęty i pochwały, no to oni po prostu zwalniają i będzie stają. I trzeba by ich ciągle tam dobrym słowem. No. Ja aż tak bardzo takiego zapotrzebowania nie mam, no ale czasami po prostu to jest takie bardzo oświeżające, że ktoś powie, słuchaj, dzisiaj było dobrze. No i to nic nie jest złego, że ktoś tak po prostu powie. A więc tym fundamentem dla służby to jest uświadomienie sobie to, że służymy Chrystusowi, a wszystkie inne rzeczy po prostu nie wytrzymają. One się muszą urąć. Jak powiedziałem, znam ludzi, którzy byli w służbie, którzy już nie są w służbie. Znam ludzi, którzy jakąś część swojego życia zaangażowali w pracę dla Pana. Przyszły kłopoty, przyszły trudności, musieli się wycofać. I przeważnie to są kłopoty już tak w dwojego rodzaju. Są kłopoty w zborze z ludźmi, kłopoty finansowe to jest drugi ten i problemy w rodzinie. A to przeważnie jest wszystko trzy naraz. Jak są problemy finansowe, to są problemy w rodzinie od razu. I jeszcze do tego, jeszcze jak są w zborze, no to już jest po prostu komuś psychika, wnętrze mu nie wytrzymuje i staje się takim trochę statkiem, który jest na morzu miotany i nie wie, gdzie ma dopłynąć w końcu. Jak gdyby stracił swoją tożsamość, stracił kurs, stracił orientację. Nie wie, co się stało z jego życiem. Bo nie ma odniesienia do tego, że służy Chrystusowi Panu. I tam dalej, to już nie chcę tego analizować, nie na pokaz, nie dla ludzi, to już mówiłem troszeczkę, że nie dla samego siebie. No bo w służbie też nie chodzi o to, że służę po prostu, żeby wam się przypodobać, żeby mieć wysokie notowania u was. Bo ktoś ma na przykład wysokie notowania, powiedział jedno dobre kazanie, drugą niedzielę mu się udało, też powiedział dobre, trzecią powiedział też dobre, a czwartą powiedział złe. No i mu notowania nagle spadły. To nie o to chodzi, żebyśmy w ten sposób się oceniali, bo się patrzy na całokształt. Na całokształt się patrzy danej osoby. Bo to nie jest tak, że my zyskujemy... I na przykład też kazań się nie układa po to, żeby zyskać notowania swoje. No, żeby po prostu teraz przypodobać się. No ale jak się przypodać, na przykład brat Olek będzie lubił taką formę kazania, a brat Andrzej będzie lubił nieco inną formę kazania. Jak podzielić ich, pogodzić, żeby obu się podobało? No, chociaż ja już mam taki wgląd mniej więcej w zbór, już na teraz znam zbór, że wiem, jakie są preferencje danej osoby. Wiem, co by na przykład zadowoliło tego brata. Już nie mówię o Olku, no jakoś brata, co by go zadowoliło. No nie, żeby kazał jeść, a był na przykład dynamiczny, dowcipny i do tego jeszcze ekspresyjny, żeby takie... No i to jego by zadowoliło, on by się czuł dobrze, tam jak gdyby to jest kluczową sprawą. A ktoś inny woli, żeby mówił mądrze. Woli po prostu, żeby to, nie, to te rzeczy nie muszą tak występować akurat, tylko wolałby na przykład coś innego. No i jak po prostu zadowolić? U tego notowania rosną, u tamtego notowania spadają. Wiecie, ale my nie służymy na pokaz, żeby się ludziom przypodobać. Musimy zobaczyć, że w tym wszystkim chodzi zupełnie o coś innego. Bo ja nie wiem, jak Duch Święty wykonuje pracę w sercach ludzi. Przez to bardziej wykonuje pracę w sercach ludzi. Ja nie wiem, przez co bardziej wykonuje. Czasami wykonuje przez te rzeczy pracę bardziej, a czasami przez inne rzeczy wykonuje pracę. I okazuje się, że czasami jedno proste zdanie wypowiedziane niezdarnym językiem wykonało większą robotę niż całe, nie wiem, systematyczne, porządne nauczanie. A jako żeśmy wysłuchali, fajnie było i poszliśmy do domu, o czym kaznodzieja mówił, no fajnie mówi. Tyle nam zostało. No i nie wiemy, co tak naprawdę wykonuje tą wielką pracę. A więc jak tu jest powiedziane, nie na pokaz, z całej duszy. Znaczy to też, jeżeli mówimy o wymogach dla chrześcijańskiej służby, to że ona jest z całej duszy. Pomyślmy o tym, że to jest z całej duszy, że to nie jest takie pańszczyzna. Że chcę to robić, jeżeli to robię dla Pana. Bo pomyślcie, jeżeli coś robię dla Pana, to jak ja mogę coś robić dla Pana? Kiedy Pan ma w tym upodobanie? Apostoł Paweł mówi tutaj, szuszcie z całej duszy. I ja sobie to skojarzyłem z tym fragmentem, kiedy Pan Jezus powiedział, będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i z całej siły. Wiecie, Bóg się zadowala, jeśli coś robimy dla Boga, to Bóg się zadowala, jeśli to robimy z całej duszy. Jeśli to robimy naprawdę z takim oddaniem. No ale wiecie, czasami mamy taki kryzys, że robimy coś tylko, żeby Polska nie zginęła. No nie, żeby załatać dziurę. No czasami tak jest, no człowiek, nie wiem, w pośpiechu, no żeby tylko po prostu się... Ale to jakoś od czasu do czasu się może coś takiego zdarzyć. Ale generalnie podejście do służby muszę być takie, że jeżeli się angażuję w to, to angażuję się całą osobą. Angażuję się po prostu całą osobą, całą istotą, całym sobą się w to angażuję. Więc ja na przykład wolę taką filozofię wyznawać, że wolę robić mniej, ale z całej duszy niż wszystko i po łebkach. No nie wiadomo, no, że czasami po prostu lepiej się zaangażować w jakąś jedną sprawę, ale robić to naprawdę z takim głębokim oddaniem. Jedną sprawę niż robić wszystko się angażować, ale wszystko robić tak po prostu powierzchownie, żeby tylko dziury łatać, żeby to tylko jakoś tak podpierać tą budowlę i to później wygląda tak karkołomnie. Przyjdzie wiatr, dmuchnie na to i to wszystko po prostu się rozleciało we wszystkie strony. Lepiej się zaangażować i robić coś z oddaniem. My na końcu jest pewne, że Pan nas rozliczy. To też jest bardzo ważna, fundamentalna sprawa, bo jeżeli to masz takie poczucie, że nikt Cię nie docenia, robisz coś, już tyle robisz, już się nadźwigałeś tego rzutnika 5 razy, nosisz go, akurat brat Jacek nas teraz obsługuje ze straży pożarnej, wszystko jeszcze mamy, jeszcze niedługo wóz strażacki przyjedzie, będziemy potrzebować, bo rzutnik mamy ze straży, tam ciągle coś, drugi rzutnik ze straży mamy, no i on po prostu nas obsługuje, pomaga nam, ale trzeba wiedzieć, że Pan nas za to rozliczy, czyli pamiętajcie, że tak naprawdę na ziemi nigdy nie ma wymiernej odpłaty za to, co robisz. Bo jak można wymierzyć, ile jest warta służba? Ile jest warta Twoja służba? Jak myślisz, ile ona jest warta? Czasami ta służba jest bezcenna. Ona po prostu nie ma żadnej ceny ludzkiej. Ona jest bezcenna czasami. Więc jest powiedziane, że Pan nas rozliczy. Miej tą świadomość. Chcemy mieć tą świadomość, że jeżeli coś robimy, robimy z oddaniem, robimy dla Pana, że Pan nas będzie za to rozliczał. A Pan nas naprawdę rozliczy. On jest bardzo dobry w wynagradzaniu, bo jak jest ta historia o tych talentach, to ja nigdy jej nie mogę zrozumieć, bo mi się wydaje, że to niesprawiedliwe. On jest taki wynagradzaniu, że Pan obdarza nie wiadomo według jakich zasad. Bo wziął człowieka na cały dzień do pracy, 12 godzin pracował w słońcu, w skwarze, lało mu się i dał mu denara i ten był szczęśliwy, ale wziął drugiego o 6 wieczorem i tylko godzinę pracował i też mu dał denara. I teraz można powiedzieć, no jaka tu sprawiedliwość? No dla mnie ciężko, ale Pan mówi, z Tobą się mówiłem na denara, no to w porządku, no ale dlaczego jemu dałeś denara? To jest takie polskie, nie? Tam jest takie polska mentalność, no nie? On powinien dostać 10 centów najwyżej, czy tam, nie wiem, drobniejsze od denara, czy są. A Pan temu dał denara i temu dał denara. Nie wiem, jak nas będzie rozliczał. Może nam to już tam udzieli bardzo dużo. każdym razie Pan nas rozlicza. To jest bardzo ważne, bo jeśli czujesz się, że po prostu nikt tego nie docenia albo nikt tego nie potrzebuje. My mamy takie powiedzenie, to kiedyś z bratem Kaziem, jak żeśmy pracowali w misji więziennej w Ruszczy, żeśmy taki swoją misję nazwali daremny trud. Daremny trud, bo my żeśmy tylko jeździli i żadni więźniowie nie przychodzili. Tam jeden przychodził czasami, to jeszcze było wiele, wiele lat temu, wtedy takie powstało takie powiedzenie, dużo dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. No i czasami tak po prostu, czasami nasze jesteśmy tak zaangażowani w dużo dobrej, ale nikomu niepotrzebnej roboty. Mamy nadzieję, że Pan doceni wszystko i nas Pan rozliczy. I teraz jeśli my mówimy o takim czymś, że służba to jest przede wszystkim służba Chrystusowi, że to jest właściwy fundament, że to służba nie jest na pokaz, nie dla ludzi, że to jest służba z całej duszy i że to jest służba dla Pana i Pan nas tego rozlicza, to słuchajcie, jakie są takie bezwzględne wymogi, żeby można w ogóle mówić o służbie. W którym momencie możemy mówić o służbie? O służbie możemy mówić wtedy, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy są nawróceni. Jeśli mamy nienawróconych ludzi, to w ich przypadku nie ma, w ogóle nie ma tego terminologii służba. Jeżeli mówimy o chrześcijańskiej służbie. Oni mogą być angażowani do jakichś prac, ale oni tak naprawdę nie służą. Bo po pierwsze, ani Chrystus nie jest ich Panem, ani nie służą Chrystusowi, bo oni generalnie w swoim wnętrzu nie należą do Chrystusa. Więc jeżeli mówimy o chrześcijańskiej służbie, to ona dotyczy tylko ludzi nawróconych. Więc na przykład musimy zwracać uwagę na taką rzecz, że na przykład pojawiłby się w naszym zborze świetny, nie wiem, perkusista, bo nam tego brakuje. No nie, świetny perkusista. I my go znamy, bo widzieliśmy go, jak tam na scenie gdzieś grał. Wspaniale gra. Może mi podrzucić jakieś nazwisko. Może go znacie.
Phil Collins
zaczął chodzić do zboru. I my mówimy tak. Phil Collins. Jak on u nas będzie grał, to na nabożeństwie będzie 1000 osób. No, jak on będzie u nas grał? Jak on będzie u nas grał? Więc słuchajcie, najlepiej zróbmy zrzutkę, niech Phil Collins przyjedzie. Chociaż za biednym zborem jesteśmy na Phila Collinsa. Ale rozumiemy. Ja chcę tylko pokazać pewną filozofię. Że na przykład pojawia się osoba, która, nie wiem, jest znana, ale ta osoba jeszcze ani nie jest nawrócona, ani nie zna Chrystusa, a my mówimy, chodź tutaj do służby. Ty będziesz teraz służył Chrystusowi. Od razu grupa muzyczna się tak po prostu jakościowo się od razu wzbije ponad te wszystkie rzeczy, które nie mogą przejść. Ale co my robimy w tej istocie? Zamiast po prostu zastanowić się, czym jest służba, to popełniamy błąd, podstawowy błąd. Ja na to znam takie sytuacje, takie przypadki, że były imprezy chrześcijańskie i tam za instrumentem siedział człowiek, który czasami hare, czasami coś tam. I on po prostu miał być tam gdzieś jeszcze dogrywający. Że jego tożsamość duchowa była zupełnie niejasna, ale my go angażujemy do służby. To jest nieporozumienie. Tak żeśmy robić nie powinni. Słuchajcie, czy my chcemy, żeby nam się ludzie na Phila Collinsa nawracali? Na co się stanie, gdy Phil Collins wyjedzie? To ludzie razem z nim wyjadą. Razem z nim nagle się skończy zafascynowanie Chrystusa. Może taki niechlubny przykład podam, ale pamiętacie jeszcze w dawnych latach to była pomoc dla chrześcijan za żelaznej kurtyny, czy dla Polski i do zboru przychodziła różna pomoc od braci zachodu. Nie wiem, konserwy, groszki. Później pewien pastor opowiadał nam, że była taka sytuacja, że on powiedział tak, jak były dary zboże, to zboże było przebudzenie. Tłumy ludzi. Na nabożeństwie tłumy ludzi. Później najpierw nabożeństwo, radosne, wesołe. Później paczki, groszek, marchewka. Wszystko się po prostu brało. No bo po prostu bracia z zachodu przesyłali. To były lata, te trudne lata. To praktycznie lata były trudne w Polsce. I było w zborach przebudzenie po 200 osób. Bo nagle się okazało, że to tylko teraz tranzytem przez Polskę przelatuje, ląduje Ukraina, ląduje dalej, to oni tam teraz mają przebudzenie. U nas się skończyło razem z jakich groszek skończył. Bo sytuacja jest taka, bo widzicie, bo po prostu nie można po prostu o takie elementy budować. Wiadomo, że pomoc jest ważna, ale na przykład apostoł Paweł mówi o służbie pomagania, to on jak gdyby z bojaźnią do tego podchodzi, jak gdyby mówi o tym w taki sposób naprawdę, żeby po prostu nie zamienić istoty sprawy. I my też na przykład wchodząc w służbę nie możemy zamienić istoty sprawy i dlatego wprowadzając ludzi do służby musimy zwrócić uwagę, żeby to byli ludzie nawróceni. Naprawdę nawróceni ludzie. I druga rzecz, jaka też jest ważna, to nie tylko, że ludzie nawróceni, ale jeżeli mówimy o służbie Chrystusowi, to ci ludzie muszą naprawdę uznawać Chrystusa swoim Panem. Jeżeli ktoś nawrócił się, ale on nie poszedł krok dalej, czyli on nie uznaje Chrystusa swoim Panem, to tak naprawdę i chodzi swoimi drogami. Nawrócił się kiedyś, przeżył coś z Bogiem, ale jego tożsamość jest taka niepewna i on nie uznaje Chrystusa swoim Panem, to tak naprawdę ciężko w ogóle mówić o służbie Chrystusowi. Chociaż on by miał takie wysokie kwalifikacje w jakiejś tam dziedzinie, że człowiek ma wysokie kwalifikacje i byłby przydatny, naprawdę byłby przydatny i użyteczny, ale jeśli on sam dzisiaj nie jest naprawdę, nie ma właściwej relacji z Bogiem, to jego wprowadzanie go do służby może być bardzo niebezpieczne. I dla niego, bo jego utwierdzamy w tym, że jest wszystko dobrze. Bo my go angażujemy do służby i on myśli, no to jak oni mnie angażują, to znaczy, że jest wszystko dobrze. A akurat nie jest. Więc chrześcijańska służba to nie jest tak, że możemy sobie, nie wiem, jakimiś bocznymi kanałami różnych ludzi angażować, wprowadzać. Powinniśmy się zastanowić, czy ci ludzie są nawróceni, czy Chrystus jest ich Panem. Przecież my chcemy, żeby oni Chrystusowi Panu służyli, a nie nam służyli. A nie, żeby nam frekwencję robili. Albo nie, żeby nam jakąś podnieśli, nie wiem, jakieś usługi, że nam jakoś podniosą jakieś usługiwania. Ale przecież nam chodzi o to, żeby oni służyli Chrystusowi Panu, żeby stawali się uczniami i tutaj się rozwijali. Żeby to się działo w ich życiu. Wtedy dopiero pójdą krok dalej. Wtedy i Bóg będzie uwielbiony, a my będziemy mieli pożytek. Bo mówiąc dalej o tym, przecież też nam nie chodzi, żeby ktoś na przykład włączył się na 3 miesiące i po 3 miesiącach podziękował. Wiecie, jakie to jest frustrujące na przykład. Jeżeli ktoś wyraża chęć, chciałby, włącza się, na początku jest fajnie, a po 3 miesiącach mówi, no dziękuję niestety. I te osoby, które jak gdyby za to odpowiadają, przeżywają trudności, znów następna osoba włączyła się, znów odeszła, później znów się włączyła, znów odeszła, znów się włączyła, została trochę, później odeszła i ktoś człowiek nie wie, co jest grane w ogóle. Więc trzeba właściwy fundament mieć założony. A więc to była pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić, że chrześcijańska służba to spełnia takie wymogi, że to służba Chrystusowi, nie na pokaz całej duszy, że Pan nas rozlicza i powinniśmy zwracać, aby to byli ludzie nawróceni, którzy Jezusa uznają swoim Panem, którzy są uczniami Chrystusa, podążają za Nim, są nawróceni, ochrzcili się. Może aż wprost bym to tak ujął, że najpierw prowadzimy ludzi, żeby się nawrócili, żeby chrzest przyjęli, żeby przeżyli chrzest Duchem Świętym, a później ich prowadzimy do tego, żeby weszli w usługiwanie. Możemy im pokazywać, pomagać im, ale jeżeli mamy ich wprowadzać w usługiwanie, to najpierw taką drogą. To im najpierw, tu inwestujemy w tą stronę, a później dopiero im dajemy służbę, czy pokazujemy im, gdzie się mogą zaangażować. Bo w przeciwnym razie no, popełniamy błąd i to później za chwilę wyjdzie, będziemy wszyscy po prostu na tym cierpieć. Dobrze, czyli to jest pierwsza rzecz, wymogi dla chrześcijańskiej służby. Teraz chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o powołaniu. Powołanie, pan to może odsłonić. Dobrze. Ten temat analizowałem. Słuchajcie, gdy ten temat analizowałem, odkryłem nową rzecz, która dla mnie stała się taka nowa i chcę się z wami tą rzeczą też podzielić dzisiaj, jeżeli chodzi o powołanie. Bo myślę, że nie do końca rozumiałem powołanie, jak gdyby w sposób zbyt prosty je rozumiałem powołanie. Dopiero kiedy analizowałem tą sprawę, zrozumiałem, że powołanie to jest coś jeszcze szerszego niż ja to rozumiałem. Że najpierw mamy służenie Chrystusowi w ten sposób i później odkryłem, że mamy 2 rodzaje powołań. To będziemy o tym mówić. Pierwsze to jest powołanie przez Pana. Powołanie przez Pana, że Pan kogoś bierze i do czegoś powołuje. I to myślę, że to chyba to rozumiemy. Bóg robi kaleo i powołuje. I tam w te wszystkie fragmenty Efezjan 4:11 jest powiedziane, a On ustanowił jednych apostołami, jest mowa o Chrystusie, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Tu jest słowo akurat edoken użyte greckie, czyli jest dokładnie to słowo, że On dał Kościołowi apostołów, proroków, nauczycieli. On to po prostu zrobił dla Kościoła. On dał tym ludziom. 1 Koryntian 12:28 jest inny fragment, który też mówi o ustanowieniu, o powołaniu, które Pan daje. Jest powiedziane w ten sposób, że a Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po które proroków, poczycie nauczycieli, następnie moczenia cudów, potem dary, uzdrawienia, niesienia pomocy, kierowania różne języki. I dalej jest pytanie, czy wszyscy są apostołowi, że Bóg ustanowił w Kościele. Trzeci fragment, Dzieje Apostolskie 13:1-3 jest fragment, kiedy powołani są Barnaba i Paweł, a gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. W Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. I tu jest dokładnie, tu jest to tylko stricte użyte słowo powołałem. Tutaj, ekkaleo, tutaj w dziejach apostolskich, a tam jest powiedziane dał, ustanowił, powołał. I jeszcze dzieje apostolskie 20-28, to jest trzeci rodzaj, czwarte miejsce, kiedy jak gdyby możemy wskazać, że jest tam mowa o powołaniu takim od Pana. Miejcie pieczę o samych siebie, to dotyczy starszych zborów. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. I tu jest mowa o tym, że Paweł mówi do starszych, że to was Duch Święty ustanowił tam biskupami, że to nie ludzie was ustanowili, mimo tego, że apostoł Paweł ich tam ustanawiał, ale ustanawiał tych, których Bóg powołał. Dlaczego? Na przykład jest mowa, że jak oni ustanawiali w zborach starszych, to co oni robili? Modlili się, pościli, szukali Bożej woli. Jacy to ludzie mają być? Kto to ma być? Przypadkowo? Nie, oni szukali, których to Pan powołał, bo my chcemy powołać tych, których Pan powołał. My chcemy ustanowić tych, których Pan ustanowił. Nie chcemy tego zrobić samowolnie. Nie chcemy zrobić pomyłki. Nie chcemy po prostu wybrać sobie ludzi, którzy według naszych kompetencji. No bo jakiego człowieka dziś byśmy wybrali? No, brat Andrzej by był lepszy ode mnie, bo on jest przystojniejszy. Nie? No, według jakich kwalifikacji byśmy wybrali? No, po prostu, no co, albo jakby było większość sióstr w zborze. Albo więcej, no nie wiadomo, muszą być po prostu, najważniejsze jest to, że istnieją takie służby i odkryłem, czy zobaczyłem to, że jeśli chodzi o powołanie na apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli i jeszcze do tego dochodzą służba starszych zboru, to są ludzie, którzy są powoływani przez Pana. To są ludzie, którzy są powołani przez Pana. To znaczy, że my nie możemy sobie takich ludzi powołać. Słuchajcie, brakuje nam proroka w zborze. To co robimy? Kto będzie prorokiem? Kto by się nadał? Popatrzcie, tutaj dochodzimy do pewnej dosadnej sprawy, że istnieją takie służby, na które my sobie nie możemy sami powołać ludzi. Powiemy, mamy braki, no przydałby nam się, no to trzeba po prostu jakoś te braki nadrobić. No albo powołajmy sobie ewangelistę. Ja nie jestem ewangelistą. Boleję nad tym, no nie, bo mi się podoba ta służba, zwłaszcza jak oglądam jakiegoś takiego, czy posłucham jakiegoś. No na przykład mógłbym powiedzieć, no chciałbym być ewangelistą, tak przemawiać jak ewangelista. Ale chociażbym wysłał 1000 kaset, to tak nie przemówię. No nie, naprawdę, no po prostu nie ma tego powołania. Wolę być z wami tutaj w tej w salce i tu z wami. Nie wiem, jakby się tu ewangelista czuł z wami. Nie za dobrze by się mógł czuć. On woli mieć może większą salę, woli mieć ludzi w stronie nawróconych na przykład. On wtedy ma co do nich powiedzieć, bo jak ma nawróconych ludzi, będzie mówił, chodźcie, nawróćcie się. No, to jest jego życie, to jest jego pasja, to jest jego powołanie. No ale my sobie, no zróbmy sobie ewangelistę, no wyprodukujmy go, no jak? Przecież ja wiem, co ma ewangelista głosić. Ja naprawdę wiem. To nie jest problem, że ja nie wiem, co głosi ewangelista. Ja wiem, ale po prostu nie mam tego obdarowania. Ciężko mi jest w ten sposób usługiwać, bo nie mam tego obdarowania. Więc sytuacja jest taka, że na te służby apostoła, proroka, ewangelistę, pasterza, nauczyciela i starszego zboru, to są powołania, które daje Bóg. I na przykład jest taka sytuacja, że jest zbór, ma 50 osób i ma dwóch starszych zborów. Gdy ktoś powie, no mało dwóch starszych zborów, to za mało, no. Wiecie, jak jest we dwóch, to nie wiadomo, co tam się dzieje. No bo jest tylko dwóch. No to weźmy, zrób, no przynajmniej tak, no ilu tak na 50-osobowy zbór by trzeba było? 10%, nie? Większość, żeby było. No ile na
50? Nieparzysta liczba
była. No to trzech, no nie? Pięciu, żeby było.
I dwie kobiety
w tym jeszcze, no nie? Ale patrzcie, u nas jest 3 osoby. I u nas na 50-osobowy zbór, może troszkę teraz większy, teraz jest na przykład, jest 3 osoby. No i ktoś powie, to za mało. No, ale słuchajcie, ale to nie o to chodzi, żeby było proporcjonalnie do liczby członków. Ja znam zbór, który ma 200 osób, jest 3 starszych. Jest 200 osób, jest tylko 3 starszych w tym zborze. Ale są takie zbory, gdzie jest 10 starszych. Jeśli to są twoje powołania, to ja nie mam nic przeciwko temu. Ale jeżeli to są ludzkie powołania, to ja wolę zostać w naszym zborze. Bracia, siostry, nie da się przeskoczyć tego, że istnieją służby, które są tylko powołaniem od Boga. I my tego nie przeskoczymy. Możemy jedynie upaść na kolana i prosić, bo pamiętam, jak w naszym zborze była taka sytuacja, że nie mieliśmy służby młodzieżowej. Bo brat Jacek może potwierdzić, brat Marian, co myśmy na uszach stawali, żeby po prostu służbę młodzieżową zrobić w naszym zborze. Chociażby, nie wiem, jaki Salomon przyszedł do nas. Nie mówię, ale Salomon, gdyby do nas przyszedł i chciał nam poddać propozycję, co zrobić, to okazuje się, że nic się nie da zrobić. Po prostu i są takie służby, na które naprawdę, jeśli Bóg nie da powołania wśród nas, to my nie możemy powołać, a jak powołujemy, to popełniamy błąd. Po prostu popełniamy błąd. Nie stosujemy się do Bożych zasad, że te służby to są służby, które są od Boga, które daje Bóg Kościołowi, On na te urzędy powołuje. I oczywiście to nie jest tak, że Bóg kogoś powołuje i teraz ktoś przychodzi i mówi, nie powołał Bóg. I mnie odpycha na bok i on tutaj wkracza, bo nie powołał Bóg. Wiecie, to nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, no bo każdy z was może powiedzieć, że was Bóg powołał. Z prorokiem najgorzej, no ale z innymi służbami, no to przyjdziesz i powiesz, że ciebie powołał Bóg. No i co wtedy zrobić? No słuchajcie, no to jest takie właśnie dlatego, żeby tak nie było takich sytuacji, to Bóg nam daje rozpoznanie, według którego na przykład poznajemy, kto, czy ktoś ma powołanie, czy ktoś nie ma powołania. My mamy prawo rozpoznawać czyjeś powołanie. To nie jest tak, że ktoś może nam narzucić swoje powołanie. My je możemy rozpoznać, możemy zweryfikować. Jeśli rozpoznajemy to powołanie, to musimy to powołanie po prostu uszanować. I na przykład ja już nie chcę tego czytać, bo widzę, że nam czas biegnie. Tam są powołania dla starszych zborów. Możemy rozpoznać, czy ktoś ma powołanie dla starszego zboru, czy nie ma. Czy spełnia te wymogi, czy nie spełnia tych wymogów. Możemy coś do niego przyłożyć, możemy go jakoś po prostu ocenić. To nie jest tak, że ktoś może przyjść i powie, że ja mam powołanie. No dobrze, to fajnie, cieszymy się bardzo, ale my cię teraz tutaj przykład zlustrujemy. Teczkę otworzymy, teczka pierwszy Tymoteusza 3:1-7 i cię zlustrujemy. I zobaczymy, czy ty masz powołanie, albo Tytusa 1:7-9 i cię przyłożymy do tego, zobaczymy, czy ty masz powołanie. Na przykład apostoł Paweł w 1 Koryntian 9:2 podaje na przykład znaki rozpoznawcze apostoła. Znaki rozpoznawcze apostoła. I ktoś powie, ja jestem apostołem. Ale apostoł Paweł, kiedy mówi o apostolstwie, to on podaje bardzo jasno znaki rozpoznawcze apostolstwa. I na przykład mówi, już tak tylko zasadnąć, bo na tym się nie chcę skupiać, 9:2, 1 Koryntian 9:2, on mówi tak. Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. To jest pierwsza rzecz, to jest pieczęć apostolstwa. To jest dowód apostolstwa. To nie jest ktoś przychodzi, ja jestem apostołem, to na jakiej podstawie to twierdzisz? W przyszłości założę 100 zborów. W jakiej przyszłości? Pokaż pieczęć swego apostolstwa. Pokaż, że jesteś apostołem. Paweł mówi, pieczęcią mojego apostolstwa wy jesteście w Panu. To jest dowód. Ja nie potrzebuję listów jakichś polecających, bo ja mam dowód w postaci skutków mojej służby. To jest dowód apostolstwa. Drugi, na przykład 2 Koryntian 12:12. Drugi Koryntian. Jeżeli ktoś na przykład chciałby mu zarzucić, to on mówi, 2 Koryntian 12:12 mówi tak, znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was. Czy zrozumiały tekst? Znamiona potwierdzające moją godność apostoła. Wystąpiły wśród was, i on mówi, wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. Są znamiona? Możemy po prostu mieć kryteria, według których możemy ocenić, czy ktoś ma powołanie apostolskie, czy ktoś nie ma. Bo ja tak znam, czy możemy znać, nawet dla Polski byli ustanowieni apostołowie. Nie chcę po nazwiskach mówić, ale ten jest apostołem dla Polski, ten jest apostołem dla Polski, jeszcze tam trzeci apostołem dla Polski. Ale ja się pytam, gdzie jest twoja pieczęć apostolstwa? Gdzie jest twoja legitymacja apostolstwa? Pokaż ją w piśmie. Tu ją pokaż. Więc sytuacja jest taka, że apostoł Paweł mówi, że są znamiona potwierdzające godność apostoła i są znaki potwierdzające godność apostoła. I my wtedy nie musimy się głowić, bo ktoś przychodzi i mówi, że jest apostołem. No ja mówię, wszystko fajnie i tutaj wszystko jest obnażone, wszystko widać. Tak lub nie. Więc i tak możemy o innych służbach też rozmawiać, możemy patrzeć na ewangelistę, na Filipa, będziemy widzieć, czy ktoś jest ewangelistą, czy nie. Przecież to się po prostu ujawni, to jest wiadome. Więc te powołania pochodzą od Boga, a Bóg nam pokazuje pewne fragmenty pisma, według których my jesteśmy w stanie to rozpoznać, czy to jest prawdą, czy to jest nieprawdą. Żeby nie było sytuacji, że na przykład w objawieniu, w księdze objawienia Jana jest taka sytuacja, że list do zboru w Efezie jest taka sytuacja, w której Jezus im mówi, że znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy się podają za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Jak ty stwierdziłeś, że oni są kłamcami? Doświadczyłeś tych, którzy się podają za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Musieli jakoś to rozpoznać, że ci ludzie, którzy podawali się za apostołów, oni stwierdzili, że oni nie są apostołami. Więc musieli jakieś kryterium do nich jednak przyłożyć. Coś musieli przyłożyć do tych ludzi. Więc słuchajcie, i to są takie rzeczy trudne z jednej strony duchowo, ale z drugiej strony one nam, to nie jest tak, że ktoś samowolnie wkracza w służbę i nie ma, i my, no, ktoś mówi, ja jestem prorokiem, no to my cicho, szanuj, przyszedł, no to po prostu niech teraz on tutaj zabierze głos, a my owieczki potulnie wysłuchamy, co Pan mówi. No spokojnie, po prostu są jakieś po prostu sposoby oceniania tego, weryfikacji tego, przyglądnięcie się temu. Jeśli rozpoznajemy, że Pan powołuje, no to my to powołanie akceptujemy, rozpoznajemy i naszym obowiązkiem jest je po prostu uznać to powołanie. Ale to nie jest tak, że się to odbywa tak zupełnie no bez możliwości przyglądnięcia się temu zagadnieniu. I to jest pierwszy rodzaj powołania, na który chciałem Wam zwrócić uwagę, to jest powołanie od Pana. I teraz druga rzecz, to jest właśnie ta rzecz, która stała się dla mnie nowa. Nie wiem, co z tym zrobimy. Słuchajcie. O, może tyle odkryję. Powołanie przez wodę. To ciekawe teraz. Muszę tutaj złapać. Wody nie ma. Nie ma wody. Szósty rozdział. Wchodzimy. Tutaj mówię o powołaniu przez Pana, a tutaj zobaczyłem, że istnieją powołania przez Bóg. Szósty rozdział Dziejów Apostolskich. Może odczytam ten fragment, a później troszkę popracujemy wspólnie. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szebranie helistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Po prostu byli wśród nich Żydzi pochodzenia greckiego, czy przyjechali z diasporą, nie tylko mówili po grecku, przyjechali z wdowami i doszło w ten sposób, że trzeba było dużo tych posiłków wydawać w ciągu dnia. No i stwierdziły tam niektóre osoby, że te właśnie, to ten gorsza kategoria Żydów, czyli ci, co mówią po grecku, a nie po hebrajsku, bo oni po hebrajsku nie umieli mówić, bo mieszkali w Grecji, w Aleksandrii, mieszkali gdzieś indziej, mówili po grecku, że oni po prostu są poszkodowani, że ich się nie traktuje na równo z innymi. Wszczęło się szemranie. Wtedy 12, zławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. I teraz mówią tak: opatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. Mówiliśmy o tym, że Pan ustanawia, a tutaj apostołowie mówią: ustanowimy ich, aby się tą sprawą zajęli. My, jest jakaś potrzeba, i apostołowie mówią: słuchajcie, my wam podajemy takie kwalifikacje, według tego to zróbcie, a my ich ustanowimy, my, zboże, ustanowimy, aby się tą sprawą zajęli. My zaś pilnować będziemy służby, słowa i modlitwy. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pewnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikonora, i Temana, i Permana, i Mikołaja, prorytę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. Czy oni zrobili ich? Ustanowili ich. I dalej, a Słowo Boże rosło i poczet uczniów, wie rozumie, bardzo się pomnażał. I ten werset mi się bardzo podoba. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Trzeba amen teraz powiedzieć, niech tak się stanie. Tutaj. Ale popatrzcie, jest tutaj inna sytuacja. Sytuacja powstała w takiej potrzeby wewnątrz lokalnego zboru. Wewnątrz lokalnego zboru powstała sytuacja potrzeby. I teraz apostołowie mówią tak: słuchajcie, to w takim razie my jako zbór mamy kompetencję tą sprawę rozwiązać. Tu nie trzeba czekać na szczególne powołanie od Pana, żeby ktoś dostał powołanie od Pana do tego, aby mógł usługiwać przy stole. Tu nie trzeba na to czekać, bo istnieją powołania, które są od Boga tylko i my sobie tych powołań nie możemy sami stworzyć, sami tych ludzi powołać, ale istnieją taki rodzaj służby i to nie jest taki małe spektrum służby, gdzie tak naprawdę nie musimy oczekiwać na ekstra powołanie od Boga. Dlatego, że jeśli ktoś spełnia jakieś kwalifikacje, to ten człowiek może tą służbę wykonywać. Może tą służbę pełnić. On może zostać ustanowiony do tej służby. Może ją wykonywać w zborze. I właśnie tak jak tutaj mamy konkretny przykład, konkretną ilustrację konkretnej służby, akurat tam było bardzo praktyczne działanie i ci ludzie zostali przez zbór, dokładnie przez apostołów ustanowieni i oni zaczęli co robić tą po prostu służbę? Wykonywać. I tak, gdyby to otworzyło dla mnie takie nowe spojrzenie, nową rzecz, że w zborze, że zbór ma taką kompetencję, by powoływać, ustanawiać ludzi do pewnych rodzajów służb. Oczywiście, jak ja rozumiecie, zastrzegam sobie, że to nie do wszystkich, jak powiedziałem wcześniej, ale do pewnych rodzajów służb. I teraz, słuchajcie, chciałbym, żebyśmy na chwileczkę przerwali nasz wykład. Może niech się to jeszcze nagra, co teraz powiem, ale chciałbym, żebyśmy wspólnie popracowali. Czyli popracujemy w dwóch grupach. Mianowicie chciałbym postawić, dać wam ten tekst, Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, Dzieje Apostolskie, 6 rozdział od 1 do 7 i chciałbym, żebyście się zastanowili nad taką rzeczą. Wyciągnęli z tego tekstu, siedząc, rozmawiając wspólnie, jakie są zasady powoływania przez zbór, opisane w tym fragmencie. Wszystkie rzeczy, które da się z tego tekstu wyciągnąć, które możemy zobaczyć, jakie są zasady do tego, że w jaki sposób zbór może powoływać ludzi.
W pierwszym tym wersecie widzimy, że powstaje pewien problem, funkcjonuje jakaś społeczność, powstaje pewien problem i ten problem najpierw musi być zauważony przez przywództwo tej społeczności i już na tym poziomie następuje rozważenie tego problemu i zaproponowanie pewnego sposobu rozwiązania. Czyli tam było konkretnie to powiedziane w ten sposób, że oto apostołowie stwierdzili, że wystąpił problem, powiedzieli tak, wybierzcie spośród siebie 7, a my ich ustanowimy. I w tym momencie już dalszy ciąg rozwiązania tej sprawy został przeniesiony na poziom właśnie społeczności zboru i społeczność miała spośród siebie wybrać, czyli powiedzmy, jak oni tam mówią, że wybierzcie sobie, obserwując tych, którzy są pośród was, do których, i tam potem właśnie są te kryteria wymienione i jak wy ich wybierzecie, to my ich ustanowimy. I podano kryteria, tak powiedzmy, które są najistotniejsze do tego, aby ci ludzie mogli pełnić te funkcje. No i tam oczywiście mieli to być przede wszystkim wybrani spośród tej społeczności, nie gdzieś ktoś tam przywieziony w teczce, czy mieli to być mężowie, jak tam pisze, cieszący się zaufaniem, pełni Ducha Świętego i pełni mądrości i którzy będą ustanowieni do tej danej służby, która ma zająć się tym problemem, że nie będzie to, powiedzmy, w tym momencie coś, co będzie jakby wychodziło poza ten problem, natomiast myślę, że w przyszłości albo powiedzmy to mogłoby być tak, żeby można było poszerzyć tą służbę, albo ustanowić kolejnych do rozwiązania kolejnego problemu. No i tak to ustaliliśmy, że tak to się ogólnie odbywa. Że, no, że, znaczy nie, ja tam nie widziałem osobiście akceptacji. Ja to widzę, że apostołowie dali pewne kryteria.
Zgromadzenie się. Akceptacja zgromadzenia.
Akceptacja zgromadzenia, tak.
Dotycząca czego, przepraszam bardzo?
Wyboru.
To znaczy, co to znaczy?
Tych 7, wyboru tych 7.
No, to znaczy, że cała społeczność była zadowolona z wyboru tych 7.
Czy zaakceptowali te osoby?
Tak, to jest tego pomysłu, z tego pomysłu. Tak.
Czekaj, trzeba pytać
was. Za chwilę.
Na razie prezentacja stanowiska. Ale Andrzej, nie musisz zaakceptować tą ostatnią myśl. Czy to jest akceptacja zgromadzenia? Do czego akceptacja?
No my to wzięliśmy z tego wersetu, gdzie jest napisane tutaj.
Ale co nie zaakceptowali?
Już tak.
Ustanowienie tych 7.
Tak.
Konkretnych, to znaczy, że nie było niezadowolonych, którzy przeciwko temu w jakiś sposób.
Ale może nie.
Dobrze. A jeszcze mam takie pytanie, bo nie zrozumiałem z tego. A jaka była rola apostołów w tym?
No, apostołowie zauważyli problem.
Tak, jeden.
I podali sposób rozwiązania. Powiedzieli, oto wybierzcie spośród siebie 7, a my ich ustanowimy.
Aha, i co jeszcze było?
No i w tym momencie już zeszło to ustanawianie na poziom właśnie zboru i już społeczność wybrała spośród siebie te 7 osób.
Dobrze, teraz.
I koniec?
Dobrze, teraz. Proszę, Dorotka. Proszę powstać.
Otóż w pierwszym punkcie zgadzamy się z naszymi przedmówcami.
Ale tak łagodnie.
Mianowicie, nie łagodnie, ogólnie się zgadzam. Znaczy ja myślę, że, przepraszam, ja się nie zgadzam w 100%, dlatego że uważam, że to, co Andrzej powiedział, że to musi być zauważone przez przywódców, to no niekoniecznie, oni przecież w końcu akurat w tej sytuacji zostało zauważone przez przywódców, ale czy nie wyklucza raczej taką możliwość, że to jednak z tego zgromadzenia wyjdzie takie...
Znaczy rozpoczęło się szemranie.
Ja myślę, że to nie można tak, wiesz, akurat ta sytuacja była taka, ale powiedziałeś, że to musi wyjść od...
Ja uważam, że musi być. Dlaczego? Dlatego, że o pewnych rzeczach...
Zauważenie problemu musi wyjść od przywódców. Może akurat oni nie zauważą czegoś,
muszą zaakceptować, że jest taki problem.
Znaczy, wiesz, to forma tego zauważenia może być taka, że ty przyjdziesz i powiesz, słuchaj, jest taki problem. Ale oni to muszą zauważyć w tym sensie, że naprawdę widzą, że jest to problem.
Też muszą go zobaczyć.
Problem się, przejmą.
Ale problem
bo może być tak, że
komuś
możesz mówić o czymś, a on tego nie będzie w ogóle rozumiał, co ty do niego mówisz.
Ja myślę, że w tym przypadku problem wyszedł od dołu, dlatego że tu wyraźnie mamy szemranie zboru. A więc szemranie, nazwijmy to jest, nie musimy tego oceniać w kontekście takim beznadziejnym całkowicie, ale pewien sygnał od ludzi, że coś nie jest w porządku.
Słuchaj, to Jacek, my doszli do wniosku, że problem...
Ale może teraz... Proszę.
Ale słuchajcie, teraz damy czas, żeby Dorotka powiedziała.
Dorotka, proszę. Ale najpierw jedna i druga strona się wygada, potem dyskusję, no bo myśmy wam nie przeszkadza.
Proszę, Dorotka.
My tutaj po prostu nie uwzględniliśmy, od kogo ta potrzeba powinna wychodzić. Rzeczywiście, tu Ewa ma rację, że to skorygowała. Natomiast jest tak, że zauważyliśmy taki związek przyczynowo-skutkowy między wzrostem liczebności zboży, czyli te problemy, jak gdyby ta potrzeba była wywołana tym, że zbór się rozrastał. I na tej bazie, bez względu na to, czyja to była inicjatywa, czy oddolna, czy odgórna, czy kto musiał to zauważyć, tego jak gdyby już tutaj się na tym nie koncentrowaliśmy. Zauważyliśmy, że ta potrzeba musiała zostać rozwiązana, dlatego że zaniedbywane były inne rzeczy w służbie. Że ci ludzie, którzy powinni się zajmować innymi rzeczami, czyli apostołowie, którzy powinni się zajmować modlitwą i służbą słowa, widzieli, była jakaś tam potrzeba, która gdyby oni się tym też zajmowali, to by obciążało ich i jak gdyby negatywnie wpływało na wykonywanie tego typu zadań. W związku z tym pierwszą rzeczą była potrzeba, natomiast drugą rzeczą była potrzeba, taka konieczność związana z tą potrzebą rozdzielenia zadań, czyli wyznaczenia, opatrzenia sobie osób ze zgromadzenia, które mogłyby te zadania realizować, tak żeby obciążyć pozostałych. Kolejna rzecz to było przedstawienie ogółowi. To jest chyba to, co tutaj... u Was jest w drugim punkcie, czyli sprawa została przedstawiona ogółowi i ogół zdecydował, jak gdyby zgodził się, czyli taka akceptacja, o którą u Was tutaj jest, mamy ją wcześniej, mianowicie ta akceptacja dotyczyła kryteriów i metody. Ogół zgodził się co do kryteriów i do metody wysuwania tych ludzi. Kryteria, które tutaj zauważyliśmy, to jest zaufanie. Ci ludzie powinni cieszyć się zaufaniem społeczności, powinni być pełni wiary oraz Ducha Świętego, powinni zachować się mądrością. I,
Ducha Świętego. Tak jak tu napisaliście, kryteria
no, są prawie... jest o tym jednym bracie powiedziane, że duchem wiary, więc to jest...
Dodatkowo on musi oprócz tamtych krok.
Czyli akceptacja u nas dotyczyła bardziej metody. Tutaj problem u nas pojawił się taki, którego chyba w końcu nie rozwiązaliśmy, czy ta akceptacja powinna być jednomyślna, ta akceptacja dotycząca wniosków, czy nie, czy wszyscy powinni się na to zgodzić, ale w końcu doszliśmy do wniosku, że to może być jakiś drugorzędny problem. Natomiast ostatni rzecz to jest to, że oficjalnie te osoby, które zostały wyłonione na bazie tych kryteriów ustanowionych wcześniej, zostały oficjalnie uznane przez apostołów, którzy to potwierdzili przez modlitwę, o nich było nałożenie rąk. I ostatnią rzeczą było to, że odwołaliśmy się do 7 wersetu, mianowicie do owoców, czyli jak gdyby słuszność tego wszystkiego, całej tej procedury została potwierdzona przez owoce, czyli rozwój zboru.
Ja to muszę jakoś skomentować, żeby spokojnie było.
To znaczy, ja jeszcze tylko dodać chciałem, że jeżeli rola apostołów w waszych punktach na pytanie tutaj Pawła, to nie wymieniliście jednego punktu, mianowicie tego, to było rolą apostołów, że oni pokazali te kryteria, jakie mają spełniać te ci ludzie.
Nie.
Znaczy,
to jest wyraźnie była rola apostołów.
Tak. Nie, no myśmy właśnie o tym mówili, że oni zaproponowali, to jest zaproponowanie rozwiązania.
Ja wiem, to, ale właśnie...
Ale nie padło to zdanie.
To było ich zadaniem.
No to właśnie mówię, że to zostało na poziomie apostołów. Zauważenie i podanie sposobu rozwiązania problemu.
Jak punkt szeroko apostołów tutaj.
Dobrze. A nie tam, weźcie się, zajmijcie i rozwiążcie.
Może ja zbiorę te rzeczy, które są jak gdyby jasne w tym tekście i to, żeby po prostu tylko jest kwestia z kwestia jak gdyby no, pozostałych rzeczy. To, co jest jasne, co ja sobie sam wynotowałem, a wy jeszcze żeście dodali inne rzeczy, które ja akurat po prostu nie zauważyłem w tym tekście. Możemy jeszcze chwileczkę o tym porozmawiać. To znaczy tutaj ta kwestia, powiedzmy ta kwestia, od kogo wyszła inicjatywa, myślę, że najlepiej to rozwiązać tym, że problem zrodził po prostu, bo to jest bardzo pokazane, że cała sprawa zrodziła się na bazie problemu. Ten problem był chyba szeroko zauważany, to nie było tak, że ktoś, jedna osoba go widziała, tylko to już była sprawa, że i zbór to widział, a jeśli po prostu apostołowie byli w tym zborze, to oni też to widzieli. To nie jest tak, że oni nie wiedzieli, co się dzieje, że jest szemranie. Jak jest szemranie, to jest po prostu... No szemranie, no po prostu jak było powszechne szemranie, powszechne niezadowolenie, to od razu się rzuciło w oczy, że jest niezadowolenie. Czyli tutaj chyba nie chodzi o to, żebyśmy szukali, kto był tą pierwszą jak gdyby grupą, która zauważyła problem, bo czasami w zborze jest tak, że najpierw problem zauważają ludzie, którzy bezpośrednio uczestniczą w tym problemie, niekoniecznie muszą go zauważyć apostołowie. W każdym razie do nich ten problem doszedł. Jeśli oni go nie zauważyli, to znaczy, że ktoś musiał im przyjść i co? I powiedzieć, inicjatywa wcale w tej sprawie nie była w tym sensie, że to zbór widział problem i zbór zaczął go rozwiązywać. Nie informując o tym apostołów. Nie było czegoś takiego. Zbór widział problem, czy jeżeli nawet on widział problem, ale oni z tym problemem udali się do osób, które mają w zborze, albo już apostołowie sami zobaczyli, albo udali się do osób, które mogą to załatwić. Myślę, że to byłoby coś niezbyt według biblijnych zasad, żeby ktoś zobaczył problem i on zaczął ten problem sam na własną rękę próbować po prostu no, rozwiązywać. To była sprawa zbyt poważna, żeby to rozwiązywała pojedyncza osoba ze zboru, czy nawet jakaś grupa ludzi ze zboru. Myślę, że tu chyba w tym tekście to jest jasne, że inicjatywa wtedy 12 zwoławszy wszystkich. Kto może zwołać wszystkich? Kto może zwołać zbór? Kto może zwołać zgromadzenie zboru? No, istnieją jakieś po prostu ogólne normy, już nie mówię dobrego wychowania, ale po prostu normy, które tutaj są jak gdyby normami no, biblijnymi, więc w każdym razie nieważne od kogo wyszła, kto pierwszy zauważył problem, w każdym razie on na pewno został ulokowany w przywódcach zboru. I dobra, i była teraz inicjatywa, oni przyjęli inicjatywę. I myślę, że to jest ważna zasada, której my się też musimy uczyć, bo jeśli mamy ustanawiać ludzi w służbie, bo ja na przykład zwracam uwagę, czy no, teraz to dla mnie staje się ważne, może wcześniej tego tak bardzo nie widziałem, że istnieje coś takiego jak wciąganie ludzi do służby zupełnie poza jakimiś po prostu, bym powiedział, poza po prostu takim sposobem, jak gdyby, który nawet tutaj jest przedstawiony. Że ktoś po prostu tam kogoś, nie wiadomo w jaki sposób, angażuje, wciąga, mówi, ty będziesz robił to i to, a tak naprawdę nikt o tym nie wie, przywódcy w ogóle o tym nie wiedzą. No później, czy to jest po prostu taka forma biblijna ustanawiania kogoś, wciągania, proponowania komuś służby? Na pewno nie. W każdym razie tutaj widzimy, że ten problem ten został ulokowany w apostołach i oni jak gdyby podjęli inicjatywę i inicjatywa polegała na tym, że oni jak gdyby, gdy zwołali zgromadzenie, wyjaśnili, że my tym się już nie możemy zająć, podali kryteria wyboru. To jest bardzo ważne, że apostołowie zebrali zbór i oni podali kryteria, według jakich mają być ludzie wybrani. Że to nie jest tak, że wybierzcie sobie kogo chcecie. To nie było tak zrobione. Wybierzcie kogo lubicie. Wybierzcie kogo chcecie. Nie, kryteria zostaje podane. To jest bardzo ważne. Bo jeśli w ogóle mówimy o powoływaniu do jakiejkolwiek służby, muszą być ustalone kryteria. Po czym się będziemy kierować? Powiedzcie mi. Czym się będziemy kierować, kogoś angażując do jakiejś służby? Co będziemy brali pod uwagę? Kryteria muszą być ustalone i bezwzględnie tutaj widzimy, że kryteria wyszły od przywódców. To oni podali, oni powiedzieli, jakie mają być kryteria i to oni powiedzieli, no to znaczy, bo wtedy sytuacja jest taka, bo jeśli ktoś spełnia te kryteria, to może być każdy, kto spełnia te kryteria. Każdy, kto spełnia te kryteria, może być. No ale jeżeli ktoś nie spełnia tych kryteriów, no powiedzmy, co by była taka sytuacja, już was tak troszeczkę zaczepię, co było, gdyby po prostu oni, zgromadzenie wybrało ludzi, którzy nie spełniają tych kryteriów i przyprowadzili ich do apostołów. No zbór ich chce, ale oni nie spełniają kryteriów. Nie zrobili tego zgodnie z wytycznymi, które jednak wyszły do apostołów. To jest problem teoretyczny. Ja nie chcę, żebyśmy teraz debatowali, ale ja myślę, żeby ich nie zaakceptowali.
Nie mogliby nałożyć na nich rąk.
Nie mogliby tego zrobić. Jeżeli by mieli jasne zrozumienie.
Jeśli, tego, że to, nie spełniają.
No musieliby być świadomi. No, ja mówię w takiej sytuacji, że, no, że prowadzono kogoś, to wiadomo, że nie spełnia kryterium. No i co teraz, że to, że zbór chce, to już wystarczy?
Nie.
W tym przypadku akurat nie. Po prostu jeśli apostowie podają kryteria, to jeśli ktoś spełnia kryteria, to, my, to jest w porządku. Ale jeżeli ktoś nie spełnia kryteriów, to niestety.
Ale myślę, że przepraszam, że mi się wydaje, że tutaj jest to, z czym my też mieliśmy problem dotyczący tej akceptacji, dlatego że z jednej strony to jest tak, że jak gdyby wiemy, do kogo należy inicjatywa ustalania kryteriów, ale z drugiej strony tam też jest coś takiego, że ci, którzy ustanawiają, czy apostołowie ustanawiając te kryteria, mieli świadomość tego, że jak gdyby ci ludzie to zaakceptowali.
Tak.
Że w tym sensie, że oni też mają świadomość tego, że to nie są kryteria wzięte z sufitu, czyli po prostu oni jasno mówią, takie i takie kryteria i ludzie to muszą zaakceptować.
Tak,
o co wspierali, czyli kryteria.
Tak. Czyli wniosek się podobał, że oni tak po prostu tą sprawę, spodobało się to, że oni zebrali zbór, spodobało się to, że oni powiedzieli, że my będziemy pilnować służby słowa i modlitwy, spodobało się to, że my sobie upatrzyli, spodobało się to, że oni podali takie kryteria. No bo słuchaj, no bo jeżeli my podajemy takie kryteria, no bo no to wtedy to trudno się nie zgodzić, że z tymi kryteriami, no trudno z nimi polemizować. Powiedzmy, no słuchajcie, weźmy kryteria, odstawmy na bok i po prostu powołajmy, no to po prostu wtedy robimy sobie.
Wtedy chodzi o to, że układ jest jasny, że jakby dwie strony zgadzają się na warunki. Tak.
No nie, tutaj nie, że to się po prostu warunki wychodzą od przywódców. To nie oni, że oni demokratycznie ustalają warunki. To apostowie podają, jakie mają być kryteria. No ale tak, ale oni podają, jakie mają być kryteria. Oni powiedzieli, jacy to mają być ludzie. To nie jest tak, że słuchajcie, zróbmy, teraz będziemy głosować, jakie mają być kryteria. Nie, oni wiedzą, jakie mają być kryteria. I je podają, te kryteria. Więc to jest bardzo ważne, bo wtedy, mimo tego, bo tu są dwie rzeczy nakładają na siebie. Mamy ogromną aktywność zboru, jest tutaj zaangażowanie zboru, ale z drugiej strony nie można pominąć podstawowej roli apostołów w tym procesie. Ich rola tutaj była podstawowa, bo oni jak gdyby wytyczyli cały kierunek i sposób, jak to się odbyć. Oni jak gdyby byli głównymi inicjatorami całej tego sposobu, jak to się odbywało. Więc taka była tutaj rola. Kolejną rzecz, jaką chciałbym zauważyć, to Andrzej zauważył, tutaj nie wiem, czy to padło, spośród siebie. To jest bardzo ważne kryterium, że ludzie mieli być wybrani, nie przypadkowi ludzie, to mieli być ludzie spośród danego zboru. Czyli można powiedzieć, zboże usługują, kto zborowi usługuje? Kto w zborze usługuje? Ludzie, którzy są z nas. To nie mogą być ludzie, którzy są, nie wiadomo skąd oni są. Ja bym nawet, jeżeli byśmy mieli mówić o dzisiejszym, jak to przełożenie to na współczesne realia, to ja bym powiedział, że spośród członków zboru. Ja bym to tak zawęził. Jeżeli to mają być ludzie spośród nas, to dzisiaj tym określeniem, którzy to są spośród nas, to są ci, którzy są naszymi członkami. Ci są spośród nas. Bo jeżeli ktoś nie jest formalnie związany ze zborem, to na przykład nie ma, to po pierwsze, nie wiadomo, czy on akceptuje przywództwo zborowe. Musimy wiedzieć, że ktoś nie jest formalnie związany z zborem, to ja tego nie wiem, czy on akceptuje ten układ przywództwa zborowego. Ktoś, kto nie jest formalnie związany z zborem, on nie podlega dyscyplinie zborowej takiej, jak każdy inny członek, bo on nie jest formalnie związany. Nie mamy formy możliwości dyscyplinowania tej osoby. No, istnieją takie formy biblijne, formy postępowania wobec, ale jeżeli ktoś nie jest związany, więc uważam, że to określenie spośród ciebie dzisiaj przekłada się dokładnie na określenie spośród nas, czy spośród członków zboru. Bo wtedy ja wiem, że ci ludzie akceptują przywództwo zborowe, wtedy ja wiem, że ja mogę z tymi ludźmi ewentualnie, czy możemy z tymi ludźmi rozmawiać o różnych rzeczach, wtedy po prostu jest zupełnie inna na poszczególne. Nawet gdybyśmy chcieli pominąć ten kryterium spośród siebie, to znów, nie wiem, myślę, że ten tekst byśmy naruszyli. Trzecia rzecz, cieszących się zaufaniem, czyli nie wiem, czy wy to tak odebraliście, ja też to tak odbieram, że ludzie, którzy w zborze usługują, oni powinni mieć taką dobry wizerunek w zborze. Nie wiem, czy to jest dla was ważne. Jak chcecie, żeby ludzie wam usługiwali? Czy to nie ma znaczenia dla was? Jacy ludzie mają wykonywać pewne funkcje zboże? Czy to ma jakieś znaczenie, czy nie ma dla was znaczenia? Jeśli pominiemy te kryteria, To znaczy, czyjaś służba będzie wzbudzać więcej kontrowersji niż po prostu, niż błogosławieństwa. Po prostu, bo ta służba będzie ciągle po prostu, no nie wiem, może nie wiem, czy powinienem się aż do tego stopnia posuwać, ale posunę się do tego stopnia, że ja na przykład co jakiś czas mam sugestie, nie wiem, przychodzą do mnie osoby i sugerują mi co do służby niektórych ludzi z Boże. Może o tym nie wiecie. Jak oni wyrażają sobie wątpliwości. Może was to zaskakuje, ale takie rzeczy są. Takie rzeczy mają miejsce. I to dotyczy nie tylko tego, kto staje za kazalnicą i co głosi słowa, ale dotyczy bardzo różnych po prostu rzeczy, które się z Boże dzieją. To jest dla mnie tylko kryterium, że zbór chce mieć tą pewność, że ci, którzy im usługują, że oni cieszą się zaufaniem. I słuchajcie, i to po prostu jest też coś takiego, że dlatego nie powinno się ludzi wciągać do służby, którą nazwę diakonią, czyli taką służbą publiczną, jakimiś od kuchni. Czy jakimiś takimi drogami niejasnymi, niepewnymi, nieoficjalnymi. Po prostu nie możemy zaakceptować nieoficjalnych dróg wprowadzenia ludzi do służby. Powinniśmy jak najszybciej to odciąć, taką procedurę. Do służby ludzie, służby w zborze powinni być wprowadzani oficjalnymi drogami. Po to, aby była możliwość jak gdyby spełnienia tych wymogów, spełnienia tych kryteriów. Po to, żebyśmy mieli okazję spojrzenia na to właśnie w taki całościowy sposób. Kolejna rzecz, że oprócz tych kwalifikacji takich, powiedzmy, cieszących się zaufaniem, występują takie kwalifikacje duchowe, się pełnia ducha i mądrości, to należałoby ująć w ten sposób. Pełnia ducha i mądrości należałoby ująć, że życie duchowe tego człowieka jest w porządku. Pełnia ducha to znaczy, że jego życie duchowe jest w porządku. Czyli w służbie, w zborze mogą być ludzie, których życie duchowe jest w porządku. Bo oprócz tego, że ktoś ma na przykład kwalifikacje merytoryczne, na przykład umie pięknie tam, nie wiem, grać na jakimś instrumencie, to ma kwalifikacje takie, powiedzmy, do grania, ale to nie wystarczy. Bo jeżeli on zborowi służy, to powinien jeszcze mieć życie swoje duchowe w porządku. Nie wiem, czy to po prostu widzicie w tym tekście, że te dwie rzeczy się muszą na siebie, te dwie rzeczy się muszą ze sobą złączyć. Czyli nie kierujemy się tylko kryterium merytorycznym, czyli na przykład ktoś jest dobry w czymś, on jest dobry w tym, on to dobrze robi, to my go już po prostu będziemy akceptować w tej służbie. Nie, on jeszcze musi mieć dobry wizerunek, bo to rzutuje na odbiór, jak ludzie odbierają czyjąś posługę. Po pierwsze, jak jest błogosławieństwo tej posługi, czy oni przeżywają to błogosławieństwo tej posługi, czy nie. Bo możemy powiedzieć tak, mamy wiele dziur, to wypełnimy te dziury. I możemy przyjąć kryterium wypełniania dziur, że są braki, że brakuje ludzi, że tu, no to spróbujmy te braki w jakiś sposób wypełniać. I się okazuje, że to jest niedobra droga, że to jest niedobry sposób. Że nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę wypełnić luki, tylko chodzi o to, żeby wprowadzać ludzi, którzy będą błogosławieństwem dla tych, którym usługują. Więc to jest jak gdyby taki tutaj też bardzo ważny aspekt. I kolejna rzecz, jaka tutaj jeszcze występuje, no jak gdyby to wracam do tej roli apostołów, bo apostołowie mieli inicjatywę na początku i mieli inicjatywę na końcu. Na końcu inicjatywa polegała, że oni ustanowili tych ludzi. To nie, że oni ich tych pobłogosławili, oni ich ustanowili. Jest wyraźnie powiedziane w wersecie trzecim: upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie mężów cieszących się zaufaniem, a ustanowimy ich, my, apostołowie, my ich ustanowimy do tej służby. I to też jest porządek biblijny porządek, że to apostołowie tych ludzi ustanowili i oni dopiero wtedy mogli przystąpić do pełnienia tej służby. I wtedy była sprawa jasna z Boże. Znaczy nie było niedomówień, nie było wiadomo, skąd ci ludzie się wzięli i dlaczego oni. Było to po prostu jasne. No i teraz sytuacja właśnie samych tych właśnie takich tutaj opowiedzianych do przykładu jest jak on ma wzbudza jak gdyby wiele emocji, bo wiem, że zrobienie czegoś takiego w sposób pokojowy nie jest rzeczą prostą. Bo trzeba zauważyć też tu, że tu zbór był w to zaangażowany bardzo mocno. Zbór był w to włączony, zbór był w to zaangażowany, zbór w tym uczestniczył. Zbór to w jakiś sposób no, miał możliwość wyrażenia swojej opinii, nawet więcej, on miał możliwość wskazania. Czyli tutaj nie było to, że się działo to gdzieś poza zborem, lecz zbór w tym wszystkim uczestniczył. Ale później to rodziło zdrową sytuację. No bo zbór to w tym uczestniczył, apostołowie to zaakceptowali i te rzeczy na siebie się nałożyły. I później siódmy werset, a Słowo Boże rosło i poczet uczniów, rozumiem, bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę, a więc ten owoc jest tutaj bardzo, bardzo jednoznaczny. Można zadać pytanie takie do tego tekstu. Jak dzisiaj można by było tą sprawę przeprowadzać? Czy wprowadzać ludzi do służby, takiej publicznej służby w zborze, bo to o tym tu jest mowa, takiej diakonii, czyli takiej służbie, która jest widoczną służbą, która jest oficjalną służbą. Jakby to było można dzisiaj robić, aby spełnić te wszystkie warunki, które tutaj są podane, bo to nie jest takie proste. No, jakby to należało po prostu robić, żeby te warunki wszystkie móc spełnić i żeby to właśnie odbywało się w takiej atmosferze. No tutaj akurat się to odbywało jeszcze w takiej dobrej atmosferze, bo w stronę wcześniej czytamy, że u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza. To jeszcze było na tym etapie. U tych wierzących było jedno serce, jedna dusza. Zobaczcie, na przykład my spotykamy się tutaj, nas, nie wiem, 12 osób i gdyby nam pozwolić, myślę, że byśmy sobie tak by zapamiętalibyśmy to spotkanie negatywnie. Gdyby po prostu doszło do takich jakichś takich przepychanek, jak gdyby pewne rzeczy są dosyć tutaj jasno powiedziane, pewne rzeczy wybijają się z tego tekstu, niektóre rzeczy może nie są takie aż w pełni jasne, ale one po prostu się tak jakoś na tle tych rzeczy zasadniczych, one wchodzą, one nie są takie w tym momencie kluczowe. Także ja myślę, i jak gdyby chciałbym to jakoś tak też sam zobaczyć to w funkcjonowaniu zboru, że powoływanie ludzi do diakonii, do służby zborowej, że ono się powinno odbywać w taki bardzo jakiś jasny sposób. Że to powinno być jasne, w jasny sposób się to powinno odbywać. Żebyśmy później wszyscy mieli z tego błogosławieństwo. Miałem jeszcze jedno ćwiczenie, ale to już zostawimy, już jest za dużo, tam głowa wyparuje. Te umysły. Mianowicie zadałem takie pytanie, na jakie służby może powoływać zbór? Bo to jest to drugie pytanie. Na jakie służby? Mówiliśmy o tych rodzajach służb, na które zbór nie może sobie sam powołać ludzi, ze względu na to, że to są powołania płynące od Boga. Ale można podać pytanie, jakie? W jakich zakresie? Co leży w kompetencji zboru, czy w kompetencji później ustanowienia przez apostołów? Jakie te służby, no, może tak szybko, spróbujmy się zastanowić. Na jakie służby zbór?
Składanie rzutnika.
Jak powiedziałem, diakonia obejmuje służbę, to nie jest określenie, że to jest służba tylko stricte praktyczna. To jest szersza służba. No jak wam się wydaje? Na co my?
Zbór ma potrzeby.
No to jakie zbór ma potrzeby? No jakie zbór?
Dużo osób z Boże, rozdawanie wina i chleba. Musiało być więcej niż tylko dwóch starszych. To jest wspólne dla większości z Boże.
Aby było więcej ludzi, powiedzmy, trzeba było więcej mieć. No to
więcej osób.
Co jeszcze?
No ale nauczyciele
szkoły. Jak myślicie? Pomyślmy o tym, czy nauczyciele szkoły niedzielnej to są ludzie, którzy powinni być jakimś, nie wiadomo w jakim sposobem, włączeni do tej służby? Czy powinny być jakieś określone... Czy powinny być tutaj ustalone jakieś...
Jak najbardziej.
Jak wam się wydaje?
To jest minimum. Ten przykład jest minimum.
Czy nie macie wątpliwości? Nie.
Chyba, że to jest powołanie.
Wiesz co, jeżeli... Nie, to tam chodzi o ludzi, którzy będą te ludzi pierwsze słowo, pierwszą służbę zboża. Bo to są ludzie, którzy są w tym czołowym przywództwie zborowym. Ci nauczyciele, oni nie są czołowym przywódcą zborowym. To dotyczy tej służby tamtej... Apostoły, prorocy, ewangeliści, pasterze, nauczyciele, to są ludzie z przywództwa zborowego, że zborze.
Wiesz? Ja myślę, że jakąś księgową czy księgowego to może zbór powołać.
Księgową i księgowego to możemy powołać. To znaczy, tutaj to jest bardziej, tutaj tu są bardziej kryteria merytoryczne. To znaczy, tutaj... No to tak, ciesząca się zaufaniem, oczywiście. Ciesząca się zaufaniem, no nie księgowa. Ale pomyślcie, co jeszcze?
Nauczyciele, którzy są ujęci w tym powołaniu, to się nie tyczy nauczycieli szkoły.
Nie, dlatego, że tam są nauczyciele, którzy są Tam jest procy, apostołowie procy, nauczyciele, apostołowie procy, nauczyciele, pasterze i nauczyciele ewangeliści, to są ludzie, którzy poprzez to powołanie stanowią przywództwo zborowe na najwyższym poziomie. Czyli oni, jeżeli ktoś ma powołanie nauczyciela tamtego, to on nie może w zborze pełnić innej funkcji niż starszy do zboru. Nie może mieć niższej funkcji. Bo to są ludzie, którzy mają to, jeżeli ktoś ma powołanie i jest powołany na nauczyciela, na ewangelistę, czy na proroka, czy na apostoła, to on z Bożym może powinien starszy zborowy.
Powołanie każdego tak. jednego nauczyciela do szkoły niedzielnej, jeśli będzie taka potrzeba, powinno być rozważone przez cały.
Nie, ja myślę, że aż do takiego nie, bo to jest jak. Ale chodzi o to chodzi, żeby nauczyciele nie byli po prostu, żeby oni byli w jakiś sposób, żeby byli członkami zboru, cieszyli się zaufaniem, żeby byli po prostu w ten sposób. Wprowadzenie do służby właśnie w ten sposób. Co jeszcze? No widzicie to? Widzę, że to rodzi...
Najważniejsze chyba jest to, co na ogóle pisane.
Pomoc, po prostu brat
czy siostra potrzebuje pomocy. Na przykład tam dobrze, materialne, nie wiem, tak może z tego wnioskować, czy jakieś duchowe, czy tego. To no, takie osoby powinny właśnie istnieć, żeby pomóc, żeby podtrzymać na duchu, na wierze. No, taka skrytna pomoc tam wyraźnie pisane.
Tu akurat mamy przypadek, kiedy powołanie było wywołane konkretną potrzebą, ale w zborze jest wiele, wiesz, istnieje wiele konkretnych potrzeb.
No, i teraz do domu
to jest diakon, to jest taka typowa diakon, to jest typowa diakonia, jak najbardziej. Jak najbardziej. Słuchajcie,
Ja tutaj się upierał jednak, że to powinno być tak powoływane, że my nie możemy robić sobie bocznych wyjść. Ja myślę, że jeżeli jest taka rzecz, doraźna sprawa, taka powiedzmy, która może trwać chwilę, ktoś, że nie będziemy zwoływać zboru, żeby powołać kogoś tam do przeniesienia jakiegoś tam pulpitu.
Ja się skłaniam do tego samego myślenia, że jeśli mamy kogoś wprowadzać w taką służbę, to ma być stała jego służba i to ma być służba powołana przez zbór na terenie zboru, to ci ludzie powinni być powoływani w sposób, ja nie mówię, że identyczny, ale w sposób zbliżony.